Proszę Państwa, przyroda wokół nas, bardzo lubimy obserwować zjawiska przyrody. No dzisiaj w naszym konkursie fotograficznym także poprosiliśmy Państwa o zdjęcia przyrody. Przyrody w deszczu tym razem. I teraz o przyrodzie właśnie, ale w wyjątkowej postaci, bo proszę Państwa, jest plan utworzenia nowych rezerwatów przyrody w naszym regionie. I o tym z naszym gościem w studiu pan Łukasz Lis, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry Państwu.
To jest inicjatywa Lasów Państwowych, żeby utworzyć nowe rezerwaty.
Dokładnie tak. Jest to powrót do pewnej tradycji, bo tak patrząc historycznie, większość rezerwatów to tak naprawdę za staraniem leśników powstawała. I teraz z okazji stulecia tej instytucji Lasy Państwowe zaproponowały obiekty, które poddamy ochronie, tą najwyższą formą ochrony przyrody, jaką jest rezerwat przyrody.
Mówimy tu w tym momencie o 5 rezerwatach przyrody, które są planowane i ich utworzenie zostało poddane pod taką publiczną dyskusję, konsultacje się odbywają.
Tak, to tych propozycji wpłynęło dużo, 17 dokładnie, na wszystkich obiektach byliśmy, no i teraz powoli, że tak powiem, systematycznie te obiekty próbujemy obejmować ochroną. Puściliśmy do konsultacji społecznych dokumenty na 5 obiektów i te 5 obiektów myślę, że nawet do końca tego roku powstanie. Przy czym jeden z nich, on na stronie był jako Dolina Olchowatego, Potoku Olchowatego. Tak naprawdę to będzie powiększenie w sumie fajnego rezerwatu, bardzo ciekawego i historycznie ugruntowanego Zwiezło, czyli tych słynnych jeziorek duszatyńskich, niesamowicie malowniczych. No, urośnie nam ten rezerwat. Urośnie nam to do blisko 500 hektarów.
Zanim o tych konsultacjach, bo chwilkę im poświęcimy, to powiedzmy o tym, czym jest rezerwat przyrody. Jaka jest definicja tego obszaru zakreślonego nie parkanem, bo przecież tego się raczej nie grodzi, ale pewne umowne granice zostają wyznaczone, a widać to potem na mapach.
Tak, rezerwat przyrody, można powiedzieć, że to jest taka perełka, jedna z dwóch perełek w sumie w systemie krajowym, jeżeli chodzi o ochronę przyrody, bo mamy Park Narodowy, obiekt duży, gdzie rządzi dyrektor, ale tak naprawdę rezerwat przyrody, jeżeli chodzi o reżim ochronny, nie różni się niczym, oprócz tej powierzchni, bo Park Narodowy musi mieć przynajmniej 1000 hektarów. Natomiast jeżeli chodzi o zakazy, czyli tak jak wspomniałem, ten reżim, tą powagę ochrony, to jest na równi z Parkiem Narodowym. A więc najwyższa forma ochrony przyrody, takie creme de la creme. Są to obiekty mniejsze, tak. One nie są grodzone, w rezerwacie chroni się wszystkie elementy przyrody, więc tak naprawdę budowanie barier to uniemożliwia migrację zwierzętom, które tak naprawdę też tam właśnie powinny mieć enklawy i spokój. Najczęściej rezerwaty znakowane są tylko tablicami. Czasami jeszcze spotkamy te zielone paski, takie jak kiedyś się znakowało w lasach.
No właśnie, mapy, ale też czy w terenie wiemy o tym, że to jest rezerwat, bo jest odpowiednie oznakowanie. W rezerwacie, tak jak pan powiedział, właściwie wszystko jest chronione. Tak. Bo to i co? I fauna, i flora?
Wszystko. Teoretycznie przekraczając granicę rezerwatu, to już naruszamy zakazy, bo oczywiście nie można wchodzić od tak, tylko można się poruszać tak jak i w parku narodowym, po wyznaczonych szlakach ruchu pieszego, rowerowego, bo też takie mamy. Więc tak naprawdę już za granicą rezerwatu wszystko jest chronione. Od gleby, aż wysoko, wysoko po koronie drzew.
Ale także pewne formy ukształtowania terenu?
Oczywiście są rezerwaty przyrody nieożywionej. Na przykład teraz wśród tych naszych propozycji jest Krzeczkowski Mur. Kiedyś to był zespół, stanowisko dokumentacyjne, taki fajna wychodnia skalna Fliszu Karpackiego. Także to będzie rezerwat przyrody nieożywionej, geologiczny, czyli typowo właśnie procesy te geologiczne chronimy, ukształtowanie.
To teraz o tych konsultacjach społecznych, które prowadzone są głównie czy przede wszystkim przez za pośrednictwem strony internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, bo tak jak czytam, że właściwie w konsultacjach może wziąć udział, jak rozumiem, każdy, kto chciałby się wypowiedzieć, czy to miejsce, ten obszar dany powinien zostać objęty ochroną przyrodniczą.
Tak, to jest taki ukłon w stronę społeczeństwa. No, społeczeństwo robi się świadome, ma oczekiwania, między innymi związane z ochroną przyrody, z ochroną tego najbliższego otoczenia. Jest świadoma przede wszystkim, co nam daje przyroda, także to jest bardzo fajne. I tak, daliśmy te rezerwaty, te projekty rezerwatów do konsultacji. To nie jest taki tryb typowy z ustawy o udostępnianiu, natomiast był odzew, no może osób prywatnych tak dużo nie, ale na przykład NGOsy aktywnie się włączyły, miały swoje uwagi, propozycje, więc oczywiście teraz będziemy musieli to upublicznić, że tak powiem, pokazać jak tutaj się wypowiadali. Także to jest fajne, to jest takie budowanie czegoś razem.
Powiedzmy, ile rezerwatów w ogóle przyrody jest na Podkarpaciu, bo te 5 wzbogaci całkiem pokaźną bazę.
Tak, mamy 99 rezerwatów przyrody. To daje nam powierzchnię ponad 11 tysięcy hektarów, więc teraz jeżeli uda się do końca roku ustanowić te 5, to będziemy mieli 103. No, dlaczego 103? Ponieważ, tak jak wspomniałem, ten 1 to jest tylko powiększenie istniejącego już rezerwatu, natomiast 4 to są nowe.
I jeszcze, żeby nasi słuchacze mieli świadomość, jakich terenów dotyczą te plany utworzenia nowych rezerwatów. Powiedział pan o Dolina Olchowatego, no to już wiemy.
Nadleśnictwo Komańcza.
Tak. Krzeczkowski Mur.
To jest Krasiczyn.
Nadleśnictwo Krasiczyn, ale mamy jeszcze Dolina Jodłówki, tak?
Tak, to jest ciekawy właśnie rezerwat, ponieważ patrząc na mapę form ochrony przyrody, zazwyczaj jest dysproporcja, jeżeli chodzi o ich udział na południu kraju. No, nie oszukujmy się, rzeczywiście południe Podkarpacia jest bardzo atrakcyjne przyrodniczo, a Dolina Jodłówki to jest rezerwat z północy, a więc coś nowego i to całkiem dużego, bo 100 hektarów i przedmiotem ochrony będą tam takie fajne, podmokłe tereny, bo i torfowiska, ale też bory bagienne, więc no oczywiście tutaj, tak jak mówiłem, no niestety kwestia, jeżeli byśmy chcieli to zobaczyć, kwestia udostępnienia tego rezerwatu, a to jest rzecz wtórna. Natomiast tak, powiedzmy zachowamy dla przyszłych pokoleń taki fajny dziki w sumie, bo te wilgotne siedliska mają tu do siebie taką namiastkę dzikości, takiej dżungli.
To jest północ Podkarpacia, czyli jakie dokładnie miejsce?
To jest gmina Pysznica. Zaklików dokładnie, przepraszam.
I jeszcze przytoczmy te kolejne propozycje.
Tak, bardzo fajnym rezerwatem będzie rezerwat Dziurkowiec. To jest takie przedłużenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego i Połoni, czyli bardzo fajny, krajobrazowo ciekawy, malowniczy rezerwat przyrody. No szczególnie podejrzewam, że w tej chwili niesamowicie wygląda z tą plejadą barw, jaka już pewnie tam ta jesień wymalowała. Też duży obiekt, bo blisko 400 hektarów na terenie Nadleśnictwa Cisna. To jest tuż przy granicy ze Słowacją. No i jeszcze pozostaje na terenie Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne przełom Strwiąża. A Strwiąż jest w ogóle ciekawą rzeczką, bo to jest jedyna rzeka, która jest w zlewni Morza Czarnego, także taki powiew egzotyki troszkę. I to ogólnie rzeka jest ciekawa, ale to jest też ta dolina roztaczająca się wokół niego, właśnie pod względem rzeźby terenu, też drzewostanu, ciekawa.
Oczywiście to jest bardzo ważne, to wyznaczanie nowych obszarów, które są objęte ochroną. Mówimy tu o rezerwatach przyrody, ale może się zrodzić pytanie, i pewnie rodzi się w niejednej głowie naszego słuchacza, naszych słuchaczy. Jakie to ma konsekwencje, czy jakie są skutki powołania takiego obszaru? Na przykład jeśli chodzi o ludzi, o gospodarkę leśną, jeśli chodzi o sąsiedztwo ludzkie właśnie.
Mamy rezerwaty w sąsiedztwie ludzkim. Mało tego, mamy rezerwaty w mieście, no, Lisia Góra. Jakie konsekwencje?
Czy są jakieś ograniczenia w związku z tym?
Oczywiście. No, niestety, no, to jest powiedzmy taka umowa między nami, ludźmi. Po prostu decydujemy się chronić pewien obiekt. tu i teraz, ale na przyszłość. W związku z tym, no, bierzemy, że tak powiem, liczymy się z konsekwencjami, czyli, no, jeżeli chcemy chronić, no, to raczej albo robić tak, żeby zachowywać to, co jest, czy jakieś działania z zakresu ochrony czynnej, a jeżeli to są takie ekosystemy, które, no, lepiej, żeby tam człowiek za bardzo nie ingerował, no to właśnie, to nasza, że tak powiem, umowa społeczna jest taka, że tam nic nie robimy. W związku z tym kwestia udostępnienia rezerwatu, jak już wspomniałem, jest rzeczą wtórną. Nie wszystkie obiekty na terenie województwa podkarpackiego mają wyznaczone szlaki ruchu pieszego. Część ma i można je eksplorować, że tak powiem, zwiedzać, spędzać tam czas. Także, no, wiąże się to z pełnymi obostrzeniami, niemniej jednak na pewno każdy lubi spędzić czas naprawdę w otoczeniu takiej, no, może nie typowo takiej pierwotnej, no, ale rzeczywiście takiej mocno naturalnej przyrody.
No właśnie, czyli jednak ludzie muszą zrozumieć, że przyroda, zachowanie tej przyrody dla przyszłych pokoleń jest bardzo istotne.
No oczywiście. Takie hasło jest odmieniane przez wiele przypadków i w wielu wariacjach, ale to, że ziemię nie odziedziczyliśmy po przodkach, tylko ją wypożyczamy.
Proszę Państwa, w naszym studiu rzecznik Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, pan Łukasz Lis. Za parę chwil wracamy do rozmowy. No i wtedy pytanie o bobry, o te kochane bobry z bajek dla dzieci, które, jak się okazuje, budzą spore kontrowersje wśród ludzi.